Dom wydawniczy Rebis przedstawia Bernard Minier Na krawędzi otchłani. Przełożyła Monika Szewc-Osiecka. Czyta Laura Breszka. Większość ludzi wcale nie chce, by wyszukiwarka Google odpowiadała na ich pytania. Chcą, by mówiła im, co mają robić. Erik Schmidt, dyrektor generalny Google. O zachowanie prywatności będzie coraz trudniej. Tenże. Mam dostęp do największych osiągnięć w dziedzinie sztucznej inteligencji i uważam, że ludzie powinni być naprawdę zaniepokojeni. Elon Musk, współzałożyciel Tesli i SpaceX. Od autora. Wszystkie technologie, o których wspominam w tej książce, istnieją bądź są obecnie rozwijane. Aplikacje i urządzenia, z którymi spotkacie się na jej stronach, są już używane w wielu krajach. Niemal identyczne jak w tej powieści. Jej akcja nie toczy się bowiem w przyszłości, lecz dzisiaj. Prolog. 10 jardów. Przejrzała się w lustrze. Była wyczerpana i nie dało się tego ukryć. Zamrugała kilka razy, wystawiła język, odetchnęła głęboko i zacisnęła powieki. Poczuła łzę, która jak maleńka perła wyśliznęła się z pomiędzy rzęs. Stłumione, rytmiczne dźwięki imprezy dochodziły aż do damskiej toalety i wypełniały jej nieskalaną przestrzeń. Było tu tak czysto, tak spokojnie wśród wszystkich tych ostrych krawędzi i przyciemnionych świateł. Obok niej odezwał się czyjś głos, ale nie słyszała, co mówi. Może w ogóle nie zauważyła, że ktoś jest obok, a może mówił za cicho. Głos jednak nie milkł. Rozbrzmiewał gdzieś na obrzeżach jej świadomości, niczym lekki wiatr na skraju lasu, niezdolny, by przedrzeć się głębiej. Źle się pani czuje? Zdusiła czknięcie, szarpnęła drzwi kabiny i wpadła do środka. Nie zdołała zwymiotować. Z jej ust popłynęła tylko nędzna stróżka śliny zmieszanej z żółcią. Od dawna miała pusty żołądek. Kiedy wyszła rozczochrana i dysząca, dziewczyna wciąż na nią patrzyła. – Źle się pani czuje? Wezwać lekarza? Carrie Lowe nie odpowiedziała. Wyszła i ruszyła korytarzem w kierunku tarasu, mijając drzwi do męskiej toalety. Akurat ktoś jej otworzył. Po prawej, na granicy pola widzenia, dostrzegła jasne, rude, a nawet niebieskie peruki oraz boa z piór oplatające grube szyje. Potężni faceci w damskich ciuchach sikali, stojąc szeregiem nad pisuarami. Śmiali się do rozpuku i wymieniali uwagami, które miały być zabawne albo wulgarne. Ona sama przyszła w smokingu z czarną muchą i białej koszuli z żabotem. Transwestycka imprezka. Co za debilny pomysł. Mężczyźni przebrani za kobiety i kobiety przebrane za mężczyzn. Pewnie kupili te śmieszne stroje na bazarze Ladies Market przy Tung Choi Street. A może, kto wie, w luksusowych butikach International Finance Center. W końcu to Central, dzielnica biznesu. Pieprzona Wall Street w tym pieprzonym mieście, którego Bóg ma na imię pieniądz. Siano, money, give me money. Weszła na taras 32. piętra. Ulewa nadal miarowo bębniła o dywany, wielkie kwadratowe parasole, pod którymi schroniło się 50 gości i opustoszały basen. Rzęsisty, ciepły deszcz, jak mocz. Wodne kurtyny obmywały oświetlone fasady sąsiednich drapaczy chmur, które szturmowały zasnute nocne niebo. W dole, w kanionach z betonu i szkła, wyły silniki, syreny, klaksony, a na chodnikach przy drzwiach biurowców, mimo późnej pory i burzy, kłębiły się tłumy. Taki właśnie był Hongkong. Szalona energia. Obłęd nieustannego biegu. Hałas, gorąco, wilgoć i wszędzie pośpiech. Bez przerwy. Mieszkańcy Hongkongu biegali. Dokąd, za czym, nie miała pojęcia. Ale biegali. Carrie Lowe nie chciało się biegać. Na nic już nie miała ochoty. Próbowała o tym mówić. 7 miesięcy temu udała się do specjalisty, doktora Andy'ego Leonga w Causeway Bay. Poddał ją serii badań, rezonansów magnetycznych i tomografii komputerowych, zgłębił jej psychiatryczną przeszłość i w efekcie postanowił wszczepić jej to urządzenie. Podobno rewolucyjny bajer, testowany w Europie i Izraelu na pacjentach chorych na ciężką depresję, której nie były w stanie ukoić żadne leki. Nazywano to głęboką stymulacją mózgu. Elektrody umieszczono w odpowiadającym za nastrój płacie czołowym i podłączono do maleńkiego komputera i baterii w klatce piersiowej za pomocą przewodów poprowadzonych pod skórą głowy i szyi. Elektrody odczytywały aktywność jej mózgu i jeśli była taka potrzeba, komputer reagował, wysyłając impuls elektryczny. Wszystko to trwało kilka tysięcznych sekundy, a może kilkasetnych, nie pamiętała dobrze. Krótko mówiąc, cud techniki. Doktor Leong przyznał, że nie wiadomo, jak to działa, ale grunt, że działało, przynajmniej w przypadku 70% pacjentów. Wiedziała tylko, że w mini komputerze między piersiami ma trochę sztucznej inteligencji. Urządzenie, które nosiła, nie było dokładnie takie samo jak to, które testowano w Jerozolimie. Było bardziej wydajne, bardziej zaawansowane. Zostało wykonane przez chińską firmę Ming Incorporated. Kerry pracowała dla niej przez 3 lata i właśnie z tego tytułu oraz z uwagi na lekooporną depresję zaproponowano jej udział w programie. Tak czy owak, jedno było pewne. Nie należała do tamtych 70%. Bardzo szybko okazało się bowiem, że to nie działa. Och, jeszcze jak nie działało. Tak naprawdę nie działało nigdy, nawet przez minutę, nawet przez sekundę, choć na początku jeszcze chciała wierzyć, że jest inaczej. A zdarzenie z ubiegłego miesiąca, które wstydliwie nazywała napaścią, bynajmniej jej nie pomogło. Zresztą i tak już dawno porzuciła wszelką nadzieję. A ciemności stopniowo znowu się nad nią zamknęły, wskazując drogę, którą należy iść. Słyszała, że jeden z pacjentów szpitala Hadassah w Jerozolimie miał nawrót depresji, bo wyczerpała mu się bateryjka. Kto wie, może jej bateria nigdy nie działała, może jej baterię też powinni sprawdzić? Ale nie, ci wszyscy ludzie czepiający się życia, choćby było najbardziej idiotyczne, najbardziej poniżające, i tak się go czepiali. W dzielnicy Mong Kok tysiące mieszkańców żyły jak szczury w zatęchłych dziurach o powierzchni kilku metrów kwadratowych, gnieździli się poupychani jedni na drugich w niezliczonych norach, w wielkich, zdewastowanych wieżowcach, bez klimatyzacji, bez wygód, bez higieny. A jednak oni również czepiali się życia. Nie chcieli porzucić swojej małej, gównianej egzystencji. Dlaczego więc ona ma w nosie własną? Dlaczego nie zachowuje się tak jak ci ludzie? Albo jak uczestnicy tego bankietu? Spojrzała na nich. Czują się uprzywilejowani, bo zarabiają dużo pieniędzy, żyją w luksusie po właściwej stronie Zatoki Wiktorii. Połowa z nich pochodzi z Zachodu, reszta to Chińczycy. Śmiechy, niezobowiązujące pogawędki, pełne szklanki i kieliszki z szampanem. Co drugi pochylał się nad telefonem, zajęty pisaniem lub czytaniem wiadomości, oglądaniem filmików na Facebooku czy YouTubie, rozmową przez WeChat i Weibo. Niektórzy pstrykali zdjęcia smartfonami. A więc to jest ich życie? Tylko tyle? Telefon? Na chwilę jej wzrok przyciągnęła blondynka, która wysokim wzrostem dominowała nad zgromadzeniem. Tove Johansen. Kerry kilka razy spotkała ją w ośrodku, jak nazywano laboratorium badawczo-rozwojowe Ming Incorporated. Prawie 2-metrowa Norweszka. Krótko obcięte, jasne, niemal białe włosy, zimne, szare oczy, sportowa sylwetka. Pracowała w dziale sztucznej inteligencji Ming. Kerry pomyślała o własnym życiu, o zbliżającej się 30, o 40, która nadejdzie potem, o życiu bez planów, bez miłości, a także o tym, czym było 28 lat jej dotychczasowej egzystencji. Ale nie wyłonił się z tego żaden wyraźny obraz. Na powierzchnię nie wypłynęło nic godnego uwagi. Nic, co zasługiwałoby choćby na linijkę w komentarzach przyjaciół na portalach społecznościowych, gdy już będzie po wszystkim. I być może właśnie dlatego wyszła spod parasola. Od razu poczuła uderzenie ulewnego deszczu. Padało tak mocno, że w jednej chwili była mokra. Z góry lały się na nią strumienie wody, a z dołu pryskały krople odbijające się od przemoczonego dywanu. Minęła basen i wreszcie skupiły się na niej wszystkie spojrzenia. Przemoknięta do suchej nitki nie przestała podążać w stronę krawędzi tego wielkiego tarasu zawieszonego ponad ulicami. Rozmowy w końcu umilkły i coraz więcej par oczu zwracało się w jej kierunku. Zakłopotanych, ciekawych lub zaniepokojonych. Po raz pierwszy stała się obiektem tak powszechnej uwagi. Był to też właściwy moment na ostatnią myśl. Ale jeszcze nie myślała o niczym. Gdyby musiała to zrobić, streścić swoje życie jednym zdaniem, powiedziałaby, że było ono jak zbyt krótka opowieść stworzona przez pozbawionego talentu scenarzystę, który wypalił parę skrętów. Gdy Kerry Lowe przeszła przez szklaną balustradę, co zrobiła z tym większą łatwością, że miała na sobie spodnie od smokingu, za jej plecami podniosły się krzyki i ktoś, a konkretnie młody Amerykanin z Pittsburgha, który przebywał tu w interesach i marzył o zaliczeniu jakiejś Chinki, rzucił się w jej stronę. I tak nie zdążyłby dobiec, ale na domiar złego pośliznął się na przemoczonym dywanie i ukląkł na kolania, a głupkowata blond peruka zsunęła mu się z głowy, odsłaniając prawie łysą czaszkę. Następnie wstał, poderwał się i ruszył z jeszcze większym impetem. Na uniwersytecie grał na pozycji wspomagającego. W tym momencie jeden z jej 8-centymetrowych obcasów wisiał już nad otchłanią. 32 piętra. Odwróciła głowę i ujrzała młodego Amerykanina o szerokich ramionach i szalonych oczach oraz jego pomalowane czerwoną szminką usta. Mężczyzna z krzykiem rzucił się ku niej, tak jak robił to niedawno, gdy chciał powstrzymać biegaczy przeciwnej drużyny przed przekroczeniem linii 3 yardów. Zrobiła jeszcze jeden krok. Kiedy poczuła pod stopami pustkę, która wciągała ją z niepowstrzymaną siłą, pęd powietrza na ubraniach i policzkach, gdy zobaczyła przesuwające się zawrotną prędkością światła i zbliżającą się zbyt szybko ziemię, ona również krzyknęła, a raczej zawyła. Chwila intensywnego zimna, gdy upada na lewy bark i ścięgna zostają zerwane. Włosy przesłaniają jej widok. W momencie uderzenia głową o chodnik wszystko zalewa czerwień, serce odkształca się i eksploduje. Żebra dosłownie ulegają zmieleniu, zamieniają się w pył. Płuca zostają rozerwane, naczynia krwionośne stają się purpurową chmurą erytrocytów, leukocytów i osocza, a ciało zostaje rozciągnięte, spłaszczone, jakby to twarde podłoże uderzyło w nią, a nie na odwrót. A potem, chwilę później, nie ma już nic. Nic poza nieruchomą masą na chodniku, rzeczą, która nie jest Kerry Lowe. Kerry Lowe już nie ma, ani tutaj, ani nigdzie indziej. Chyba, że gdzieś istnieje tajemnica większa od niej, większa od wszystkich. Bo jak pisał pewien argentyński poeta Antonio Porcia, świat nie stanowi pełnej harmonii. Brakuje do niej zgody człowieka. Dane. Welcome. Była środa, 26 czerwca. Deszcz nie przestawał padać, a temperatura rosnąć. I kiedy Moira wysiadła z samolotu Cathay Pacific, lot CX-260, który wystartował z lotniska Paris-Charles de Gaulle, Hongkong, jak zwykle w okresie od maja do sierpnia, wyglądał jak łaźnia. Hammam na otwartym powietrzu. Jednak klimatyzowana hala Międzynarodowego Portu Lotniczego Czech Lapkok, w której było poniżej 20 stopni, przypominała raczej chłodnie. Moira odebrała walizkę, przeszła po lśniącej posadzce do stanowisk kontroli celnej i imigracyjnej znajdujących się pod neonową reklamą Szoparda i stanęła w ogonku. Dygotała. Zgodnie z zaleceniami przewodników na tę porę roku miała na sobie strój dostosowany do subtropikalnych temperatur i rekordowej wilgotności. Już w trakcie lotu arktyczny chłód panujący w kabinie dał jej się we znaki. Ale business class Cathay Pacific, oprócz przyborów toaletowych, posiłku i napitków w dowolnej ilości, zapewniała pasażerom również koc i grube skarpety. Opuściła Ruasi poprzedniego dnia o 13:10. Skonsumowała obfity posiłek serwowany po starcie, zasłoniła okienko i za pomocą mnóstwa guzików zmieniła naszpikowaną technologią kabinę, która oddzielała ją od reszty pasażerów w prawdziwe łóżko, po czym szybko zasnęła w objęciach sztucznej nocy. Maszyna tymczasem pędziła na wschód, przelatując jakieś 11 kilometrów nad Europą, Rosją i Chinami. Sen powrócił. Ten sam, który prześladował ją od chwili, gdy zaczęła się przygotowywać do wyjazdu do Hongkongu. Sen z Chińczykiem, jak każdego ranka uprawia jogging nad brzegiem Sekwany, pokonując swoją codzienną trasę. Pont d'Austerlitz, Quai Saint-Bernard, Pont de Sully, Port de la Tournelle, Quai de Montebello, Pont Neuf, Pont des Arts. Biegnie po nierównym bruku, mija barki zacumowane w cieniu nadbrzeżnej skarpy, fasady na Wyspie Świętego Ludwika, przypory katedry Notre Dame odcinające się na tle pochmurnego nieba. Następnie, nie zwalniając kroku, po krętych schodach, zapewne pamiętających czasy, w których Gavrilo Princip zamordował Franciszka Ferdynanda Habsburga, wraca do niewielkiego mieszkania na poddaszu przy Rue Cardinal Lemoine. Gdy otwiera drzwi, z niebytu wyłania się Chińczyk i popycha ją do środka. Ciąg następujących teraz obrazów jest dość zamazany, jednak wystarczająco wyraźny, by podsumować go jednym słowem. Gwałt. Wstrząśnięta sugestywną realnością snu, którego strzępy wciąż błąkały się w jej umyśle, gwałtownie się przebudziła. Paszport! Kolejka nagle się ruszyła. Chińczyk z kontroli imigracyjnej był o wiele młodszy i grzeczniejszy niż ten z jej snu. Niemniej jednak patrzył na nią bez uśmiechu. Sprawdził jej paszport, wizę służbową oraz dokument, który kazano jej wypełnić na pokładzie i jeszcze raz spojrzał na młodą kobietę. Jej jasno-kasztanowe włosy i oczy w kształcie migdałów i kolorze palonego drewna oraz wyraźnie zarysowana linia ust niemal upodobniały ją do Chinki. Moira miała na sobie tego ranka dżinsy z dziurami, przez które było widać opaloną skórę jej kolan. Wiedziała, że długo nie będzie miała wakacji, więc spędziła tydzień na Sycylii. Białe sportowe sandały, t-shirt z napisem I'm not antisocial, I'm not anti-bullshit, a w lewej dziurce od nosa czarny kolczyk. Była stuprocentową francuską. Przejawiało się to na przykład w zniecierpliwieniu i irytacji, z jaką odpowiadała na pytania. Francuska? Przecież masz napisane, pomyślała. Czego on się spodziewa? Że odpowiem, nie, brazylijski transwestyta z Lasku Bulońskiego? Tak, francuska. Przyleciała pani do Hongkongu do pracy? Tak, do Mink Incorporated. Skinął głową. Ach tak, Mink, są tutaj bardzo ważni, Chińczycy. Zastanawiałaś się, co gość przez to rozumie. Pewnie chodzi mu o Chińczyków z Chin, a tutaj jest Hongkong. Mimo, że miasto przed 22 laty wróciło na łono potężnego sąsiada, 1 lipca w rocznicę oddania dawnej kolonii brytyjskiej Chinom, wciąż odbywają się tu protesty. Więc zajmuje się pani informatyką. W pewnym sensie. Natychmiast pożałowała tej nieco wymijającej odpowiedzi, ale urzędnik z obojętności albo przyzwyczajenia nie podjął tematu i oddał jej paszport. Witamy w Hongkongu, powiedział grzecznym, choć chłodnym tonem. Wsunęła dokument do przypiętej w pasie saszetki i przeszła przez bramkę kontrolną, ciągnąc za sobą walizkę Samsonite na kółkach po podłodze tak czystej, że można by z niej jeść. Gdy drzwi prowadzące do hali przylotów się otworzyły, ujrzała w tłumie ubranego w czarny garnitur faceta o szerokiej, płaskiej twarzy, który trzymał przed sobą tablet z wyświetlającym się napisem Moira Chevalier. Rozpływając się w uśmiechach i ukłonach, nalegał, by wziąć od niej walizkę, ale odrzuciła jego propozycję. Była przeciwniczką wszelkich form hierarchizacji w stosunkach międzyludzkich poza gruntem zawodowym. Ale przecież to jego robota, nie? Szepnął wichrzycielski głosik w jej głowie, który lubił się z nią sprzeczać. No i co z tego? Czasy Reginalda Jeevesa się skończyły. Za wielką przeszkloną ścianą zobaczyła porośnięte lasem pagórki i wysokie bloki mieszkalne tonące w ulewnym deszczu. Wyszła na zewnątrz, gdzie czekał ją pierwszy szok. Czołowe zderzenie z powietrzem o temperaturze 37 stopni Celsjusza i wilgotnością bliską 90%. A była dopiero 8 rano. Deszcz siekł w dach Tesli Model S zaparkowanej przed wejściem. Elegancki, elektryczny wóz wyglądał jak drapieżnik gotowy do skoku. Osłaniając Moirę parasolem, kierowca otworzył jej tylne drzwi. Kusiło ją, by usiąść z przodu, ale na swojej kanapie zauważyła pudełko, które najwyraźniej czekało tu właśnie na nią. Poprosiła kierowcę, by dał jej minutę i wciągnęła w siebie śmiercionośną dawkę nikotyny, której tak pragnęła. Następnie wsunęła się do aseptycznej kabiny, a jej uwagę natychmiast przykuła płynąca z głośników melodia. Zmarszczyła brwi. Znała tę piosenkę. Co więcej, był to jeden z jej ulubionych kawałków. The Thrill Is Gone, B.B. King. A na gitarze Clapton. The Thrill Is Gone, The Thrill Is Gone, The Thrill Is Gone, Baby. Uśmiechnięta od ucha do ucha zapadła się w fotel. Oto jeden z tych szczęśliwych zbiegów okoliczności, jakimi raczy nas życie. Niektórzy chcą w nich widzieć coś więcej. Znaki od losu, wróżby umieszczone niczym drogowskazy na każdym skrzyżowaniu drogi życia. You know you done me wrong, baby, and you'll be sorry someday. Przez chwilę pozwoliła się kołysać muzyce i słowom. Ruszyli w strugach deszczu. Kierowca wcisnął pedał i Tesla, wyposażona w ekran wielkości małego telewizora umieszczony na desce rozdzielczej, skoczyła naprzód, niewiarygodnie bezszelestna. Ona tymczasem sięgnęła po leżące obok pudełko. Płaski, prostopadłościan, wyglądem przypominający humidor. 40x30 centymetrów. Na lśniącym czarnym wieczku jaśniały białe chińskie znaki. Nie potrafiłaby powiedzieć, czy chodzi o kantoński, czy o mandaryński oraz jej imię wypisane krwisto-czerwonymi literami. Moira Chevalier. Na dole po prawej minimalistyczne, proste, skromne logo Minga. Pozłacane eleganckie M. M jak misterium. M jak magia. M jak miliarder. Prezent powitalny. Poczuła, że serce zabiło jej trochę szybciej. Głupi odruch Pawłowa, który sprawia, że wszyscy reagujemy na słowo prezent. Rezultat wielu lat warunkowania, niezliczonych gwiazdek, urodzin i innych okazji. Uniosła wieczko. W środku znajdował się czerwony, jak jej imię, jedwabny papier. Gdy go odsunęła, jej oczom ukazały się biały tablet i czarny telefon. Na obydwu urządzeniach u dołu z prawej strony wybito złote M. Choć była skupiona na oglądaniu zaawansowanych technologicznie gadżetów, zauważyła, że utwór w głośnikach się zmienił. B.B. King ustąpił piosence Drake'a God's Plan. Yeah, they wishing and wishing and wishing and wishing. They wishing on me, you. Jak to możliwe? Dwa pierwsze utwory na jej playliście. Miała ją w smartfonie. Nie, to nie może być zwykły zbieg okoliczności. Spojrzała na drugi smartfon, ten z pudełka. Zwróciła uwagę na ultrapłaski, elegancki, futurystyczny design. Odwróciła urządzenie. Z tyłu znajdował się potrójny aparat fotograficzny. Gdzieś czytała, że matrycę stworzył niemiecki producent optyki Leica i że jakość zdjęć jest oszałamiająca. Wzięła do ręki tablet. Tesla mijała ciąg drapaczy chmur. Moira podniosła wzrok. Jej oczom ukazały się jedne z najbrzydszych budynków, jakie kiedykolwiek widziała. Szare, jednakowe, szkaradne mrówkowce pełne mikrych mieszkań. Za szybą samochodu przesuwały się ich tysiące. Chwilę później Tesla zanurkowała w tunelu, który przechodził przez zielone wzgórze odcinające się na tle ciemnego nieba, a kiedy stamtąd wyjechała, Moira ujrzała wielkie, wiszące mosty przerzucone nad zatoką. Lotnisko znajdowało się na wyspie. I kolejne chmary pozbawionych wdzięku drapaczy chmur. Jej uwaga była rozdarta między obserwowaniem krajobrazu, a oglądaniem przedmiotów w otwartym pudełku, które spoczywało obok niej na kanapie. No, niech pani włączy tablet! Powiedział kierowca, gapiąc się na nią we wstecznym lusterku z miną dzieciaka, który planuje psikusa. Kiedy wcisnęła włącznik, poczuła lekki skurcz żołądka. Jakby tym prostym gestem uruchomiła jakiś nieodwracalny proces. Ale czy w sumie tak właśnie nie było? Przyjmując to stanowisko, wiedziała, że dokonuje w swoim życiu decydującego zwrotu. Ekran się rozjaśnił i doznała pierwszego wstrząsu. Pulpit zdobiła mozaika obrazów, pejzaże, portrety, selfie. Ona z matką na wakacjach w Quiberon. Zdjęcia zrobione w Tajlandii, w Nowym Jorku, w Meksyku, w Brytanii. Bardzo dobrze je znała i nic dziwnego, ponieważ sama je zrobiła. Wszystkie pochodziły z pamięci jej telefonu. Na chwilę w jej mózgu zapanował chaos i zalał go potok pytań, tak że nie była w stanie myśleć o niczym innym. Nie miała jednak możliwości zastanowić się nad tym wszystkim głębiej, ponieważ na ekranie wyświetliła się wiadomość. Cześć, mam na imię Lester. Kieruję działem sztucznej inteligencji w Mink Incorporated. Będę wdzięczny za otwarcie poniższego linku. Lester. Nie brzmiało to szczególnie po chińsku. Wiedziała jednak, że wielu Hongkończyków nosi angielskie imiona. Zresztą nawet w Chinach, gdzie imię można zmieniać wiele razy w życiu, imiona angielskie były w modzie. Wykonała polecenie i od razu włączyło się odtwarzanie filmiku. Zbliżenie na twarz, która nie miała w sobie nic azjatyckiego, w tle drzewa i futurystyczne budynki. Lester był rudy. Najbardziej jak tylko można. Leprechaun. Postać z irlandzkiej mitologii. Brodaty, psotny skrzat o skórze barwy zsiadłego mleka, chorobliwie bladej, którą mija słońce. Wpatrywał się w nią wytrzeszczonymi zielonymi oczami, a kiedy otworzył usta, zobaczyła rząd nierównych zębów, które tylko dodawały mu uroku. Natychmiast poczuła, że będą się dobrze dogadywać. Dzień dobry, Moiro, witaj w Hongkongu. Wszyscy się tutaj cieszą, że cię zobaczą. Nie możemy się doczekać, kiedy poznamy nową członkinię działu SI. Wiem, że pracowałaś w laboratorium FAIR w Paryżu. Możesz być pewna, że nie będziesz się czuła zagubiona. Poza Chińczykami mamy już w firmie Francuzów, a także przedstawicieli 30 innych krajów. Klasnął w dłonie. Zobaczysz, ośrodek absolutnie nie ma czego zazdrościć Googleplexowi czy siedzibie Facebooka w Menlo Park, nawet jeśli jest nieco mniejszy. Twoim lingua franca tutaj jest oczywiście angielski. Nie musisz więc mówić po kantońsku albo mandaryńsku, jasne? Dodał, udając śmieszny chiński akcent. Wiedziała o tym wszystkim. W przeciwnym razie nie starałaby się o przyjęcie do tej firmy. Nie znała kantońskiego ani mandaryńskiego. W dodatku w naszej stołówce dają blueberry cheesecake krem frappuccino. Szepnął, puszczając do niej oko. Znowu się zdziwiła. Skąd wiedział, jaki jest jej ulubiony napój? Kolejny zbieg okoliczności? Bardzo ją korciło, by go o to zapytać, ale to nie była transmisja na żywo. W rogu widniała data i godzina. 25 czerwca, 19. 20.13. Nagrali wiadomość powitalną, kiedy była w samolocie. A właściwie w 6 darmowych stołówkach i kafejkach, które znajdziesz w kampusie. Uściślił. Ja mam słabość do lemoniady z zielonej herbaty i ananasa. No i hamburgery mają tu powalające, ale to wszystko zobaczysz jutro. A dziś jesteś zaproszona do siedziby firmy na pierwszą rozmowę z Big Bossem. Usłyszawszy te słowa, poczuła, jak skręcają jej się wnętrzności. Nie martw się, to nic strasznego. Kierowca odstawi cię do hotelu i wróci po ciebie o 15. Będziesz więc miała czas trochę poleżeć i odpocząć, choć podróż klasą biznes jest raczej miła, prawda? Zastanawiała się, czy facet tylko pozuje dla takiego sympatycznego młokosa, czy zawsze taki jest. Tymczasem czeka cię pewne zadanie. Na twoim ekranie jest ikonka przedstawiająca twarz. Kliknij w nią i umieść tablet pionowo przed sobą. Usłyszysz instrukcję. Chodzi o stworzony przez nas program do rozpoznawania twarzy. Dzięki niemu, kiedy włączasz tablet, zintegrowany aparat od razu się uruchamia i nie musisz podawać hasła. A wchodząc do ośrodka, nie potrzebujesz identyfikatora ani karty magnetycznej. W kampusie jest ponad 400 kamer połączonych z jednostką monitoringu i komputerem, który zarządza rozpoznawaniem twarzy 1200 pracowników. Tablet nagra też twój głos. Pracujemy nad programem identyfikacji wokalnej, ale nie jest tak skuteczny, zwłaszcza jeśli w otoczeniu panuje hałas. Zrozumiałaś? Pytanie było retoryczne, bo nagranie nie czekało na jej odpowiedź. Ku swojemu zaskoczeniu skinęła jednak głową. Oczywiście prosimy, żebyś od teraz do wszystkiego, co ma związek z twoją pracą, używała urządzeń Minga. No dobrze, na razie to tyle. Jutro spotkamy się na oprowadzaniu. Powtarzam, wszyscy z niecierpliwością czekamy, żeby cię poznać. Dobrego dnia i do jutra. Filmik się zatrzymał, twarz Lestera zniknęła. Moira potrzebowała kilku sekund, by dojść do siebie. Uświadomiła sobie, że z głośników w kabinie płynie teraz piosenka znana jej równie dobrze jak dwie poprzednie. Wild is the Wind, Thin White Duke. Czasy, w których Bowie żył kokainą, papryką i mlekiem, mieszkał w domu wypełnionym egipskimi antykami, palił czarne świece i bał się, że jego nasienie zostanie wykradzione przez czarownicę. Cholera, to przecież jej playlista.